Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Cieszę się, że ponownie spotykamy się w tej przestrzeni, gdzie mamy odwagę dotykać spraw fundamentalnych, a jednocześnie często pomijanych w codziennym męskim biegu. Dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie i bez pośpiechu przyjrzeli się zjawisku, które dotyczy każdego z nas, a o którym nauczyliśmy się milczeć w sposób niemalże mistrzowski. Porozmawiamy o ważnym elemencie męskiego życia, który bardzo, bardzo często jest zupełnie pomijany, a stanowi naturalną jego część. Mam na myśli żałobę. Nie będziemy na nią patrzeć jak na jednostkę chorobową czy przejściową słabość, ale jak na niezwykle ważny biologiczny i psychologiczny proces, który pozwala nam przetrwać to, co nierzadko wydaje się nie do przetrwania. Proces ten, co nie jest wcale intuicyjne, stanowi fundament naszej wewnętrznej wolności.
Nowość. Polish Comfort jeszcze więcej polskich domowych dań w menu MatchFit. Zamów jako gotową dietę z kodem Jacek35 i zgarnij 35% na pierwsze zamówienie.
Zacznę od spotkania, które mocno zapadło mi w pamięć podczas jednej z ostatnich edycji moich warsztatów dla mężczyzn. Poznałem tam, nazwijmy go Andrzeja. Andrzej to człowiek, którego wielu z nas mogłoby uznać za wzór życiowej stabilizacji. Jest dojrzałym mężczyzną, ojcem dwójki dzieci, liderem w swojej firmie, kimś, kto na co dzień zarządza kryzysami i bierze odpowiedzialność za dziesiątki ludzi. Przyjechał do nas, bo jak to ujął, czuł się emocjonalnie wyjałowiony. Wszystko w jego życiu działało, ale on sam czuł się jak maszyna pracująca na resztkach paliwa, pozbawiona radości i autentycznego kontaktu ze sobą. Podczas jednej z sesji, gdy pracowaliśmy nad biografią i ważnymi postaciami w naszym życiu, Andrzej wspomniał o śmierci swojego ojca. Stało się to kilka lat temu. Opisywał to zdarzenie w sposób niezwykle suchy, niemal techniczny. Mówił o sprawnym zorganizowaniu pochówku, o zabezpieczeniu finansowym matki, o powrocie do biura już 3 dni po pogrzebie. Był w tamtym czasie z siebie dumny, że tak męsko i sprawnie przez to przeszedł, nie pozwalając sobie na chwilę dekoncentracji. Ogarnął sprawę. Jednak w trakcie naszej wspólnej pracy, w tej bezpiecznej przestrzeni, którą wspólnie stworzyliśmy w grupie, coś w nim powoli zaczęło pękać. Coś zaczęło się powoli uwalniać. To nie był spektakularny wybuch emocji, nie było w tym nic z teatralności, a już na pewno z histerii. Andrzej po prostu usiadł na materacu, oparł łokcie o kolana i zaczął bardzo cicho, wręcz niezauważalnie płakać. Te łzy nie płynęły z rozpaczy, jaką znamy z filmów. To był proces powolnego uwalniania napięcia, które Andrzej nosił w swoich mięśniach, w klatce piersiowej, w całym ciele przez długie lata. Nie opłakiwał tylko ojca jako osoby, choć oczywiście też miało to miejsce. Ten mężczyzna opłakiwał fakt, że przez te wszystkie lata nie dał sobie ani jednej godziny na to, by być po prostu osieroconym synem. Siedzieliśmy w tej ciszy długo, pozwalając, by ten proces domykał się w jego własnym tempie. Andrzej zrozumiał wtedy coś kluczowego, że przez lata nosił w sobie zamrożony obraz ojca, z którym nigdy się nie pożegnał, bo był zbyt zajęty byciem dzielnym i sprawczym mężczyzną. Musimy zrozumieć, że żałoba w swojej najgłębszej istocie jest procesem psychicznego zakończenia więzi z kimś lub z czymś, co było dla nas bardzo ważne, choć nieraz nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, gdy to trwało. Ten proces to nie jest tylko smutek po stracie, na przykład osoby, ale czas, w którym nasza psychika dokonuje gigantycznego wysiłku, by zintegrować fakt, że rzeczywistość uległa nieodwracalnej zmianie. Żałoba ma jeden niezwykle istotny cel. Ma zrobić w nas miejsce na nowe. Jeśli nie przejdziemy przez ten proces, nasze wewnętrzne zasoby pozostają uwiązane przy tym, co odeszło. Jesteśmy wtedy jak dom, który jest wypełniony starymi, niepotrzebnymi sprzętami po kimś, kto już w nim nie mieszka. Nie możemy wstawić tam nowych mebli. Nie możemy zaprosić nikogo nowego, bo każda wolna przestrzeń jest zajęta przez cień przeszłości. Dopiero pełne domknięcie żałoby pozwala nam odzyskać tę zablokowaną energię i zainwestować ją w nowe relacje, w nowe cele czy w nową wizję samego siebie, która jest możliwa do realizacji. Szczególnie niebezpiecznym i często lekceważonym obszarem jest nieprzeżyta żałoba po stracie partnerki, szczególnie gdy ta strata wynika z bolesnego rozstania. Obserwuję u mężczyzn niepokojącą tendencję do natychmiastowego rzucania się w ramiona innej kobiety, niemal chwilę po tym, jak poprzedni związek legł w gruzach. Dlaczego to robimy? Najczęściej wynika to z lęku przed konfrontacją z własną pustką i niezdolnością do samoregulacji emocjonalnej. Ale równie często jest to potrzeba odrestaurowania swojego nadszarpniętego poczucia własnej wartości. Trochę na zasadzie, ona nie miała racji odchodząc, ja jestem okej facetem i właśnie dostaję potwierdzenie tego od nowej partnerki. Wielu mężczyzn zostało wychowanych w przekonaniu, że to kobieta jest jedynym kanałem, przez który mogą kontaktować się ze swoimi uczuciami. Kiedy jej brakuje, mężczyzna czuje się, jakby stracił dostęp do własnego wnętrza. Nowa relacja ma być plastrem, rodzajem znieczulenia, które pozwoli uniknąć piekącego bólu osamotnienia. Takie działanie, o czym często nie zdajemy sobie sprawy, grozi jednak poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim sprawia, że mężczyzna wchodzi w nowy związek z całym nieprzepracowanym bagażem poprzedniej relacji. Nowa partnerka nie jest wtedy widziana jako autonomiczna osoba, ale jako funkcja. Ma wypełnić dziurę, uciszyć lęk, zastąpić kogoś innego. To niestety jest fundament pod kolejną relacyjną katastrofę, ponieważ nie dając sobie czasu na żałobę, nie mamy szansy zrozumieć, co wydarzyło się w poprzednim związku i co ważne, jaką rolę my sami w tym odegraliśmy. Bez tej refleksji jesteśmy skazani na powielanie tych samych schematów. Danie sobie czasu i przestrzeni na przeżycie straty partnerki jest aktem szacunku. Przede wszystkim do samego siebie, ale też do tej kobiety, która być może pojawi się w naszym życiu w przyszłości, po zakończeniu tej żałoby. Dopiero gdy nauczymy się stać o własnych siłach w tej pustce, będziemy gotowi na budowanie czegoś, co nie jest tylko ucieczką przed bólem, kolejnym pozorem bliskości. Wielu z Was zadaje sobie pytanie o czas. Ile to musi trwać? Ile czasu zajmuje pełne przeżycie żałoby? Statystycznie uznaje się, że pełny proces żałoby, który pozwala na realną reintegrację osobowości, zajmuje około 1 pełnego roku. Czasami nieco krócej, czasami nieco dłużej. Nie jest to liczba przypadkowa. Musimy przeżyć każdy ważny dzień w roku. Pierwsze święta, pierwsze urodziny, rocznice, urlopy, po raz pierwszy bez tej osoby, która zniknęła z naszego życia. To jest naturalny cykl domykania się pewnej epoki w naszym życiu. Jeśli jednak uciekamy przed tym procesem, skutki są dewastujące. Prowadzi to do głębokiego zamrożenia emocjonalnego, gdzie tracimy zdolność do odczuwania nie tylko smutku, ale też radości. Często pojawia się zjawisko somatyzacji. Ciało zaczyna chorować, bo psychika nie może już unieść ciężaru wyparcia. Problemy z sercem, układem krążenia czy nagłe spadki odporności to tylko niektóre przykłady ceny za bycie dzielnym ponad miarę. Przyjrzyjmy się teraz procesowi żałoby, który choć u każdego przebiega indywidualnie, ma swoje stałe etapy. Pierwszym z nich jest szok i zaprzeczenie. To jest ten moment, w którym nasze mechanizmy obronne tworzą swego rodzaju bufor bezpieczeństwa. Mężczyzna w tym stanie często wydaje się niezwykle opanowany, wręcz zimny. To faza, w której mózg dawkuje nam ból, by nas on nadmiernie nie zdestabilizował. Choć z zewnątrz wyglądamy na silnych, wewnątrz jesteśmy w stanie odrętwienia. Na tym etapie najważniejsze jest to, by zadbać o swoje podstawowe potrzeby biologiczne i nie zmuszać się do wielkich przemyśleń, ani nie rzucać w wir działań. Warto po prostu być, oddychać, pozwolić sobie, by ta nowa, trudna informacja powoli osiadała w naszej świadomości. Choć nie jest to łatwe, a nawet cholernie trudne, to warto w tym wytrwać, najlepiej nie pozostając w samotności. Kiedy szok mija, zazwyczaj pojawia się gniew i bunt. U mężczyzn ten etap jest szczególnie wyraźny, ponieważ gniew jest emocją, na którą kultura daje nam największe przyzwolenie. Możemy czuć wściekłość na przykład na lekarzy, na niesprawiedliwy los, na Boga, a nawet na tę osobę, która odeszła za to, że nas zostawiła. Ten gniew jest paradoksalnie bardzo potrzebny, ponieważ daje nam złudne, ale konieczne w tym momencie poczucie sprawstwa. Chroni nas przed osunięciem się w całkowitą bezradność i wycofanie z życia. Ważne jest jednak, by tego gniewu nie kierować przeciwko bliskim. Dobrym rozwiązaniem dla mężczyzny na tym etapie jest pozwalanie sobie na intensywny wysiłek fizyczny, który pozwoli wyrzucić to napięcie z ciała, nie raniąc nikogo wokół. Nie mam tu na myśli od razu wyczynowego sportu. Chodzi o to, aby pozwalać sobie w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia uwalniać gromadzące się napięcie w ciele związane ze złością. Następnie wchodzimy w fazę targowania się. To jest ten czas, kiedy w naszych głowach tworzymy tysiące scenariuszy pod tytułem: a co by było gdyby? Gdybym częściej dzwonił, gdybym zmusił go do leczenia, gdybym inaczej poprowadził tę rozmowę. To jest próba negocjowania z rzeczywistością, próba odzyskania kontroli nad przeszłością, której już nie ma. Ten etap, co warto wiedzieć, jest wyjątkowo wyczerpujący, bo często wiąże się z ogromnym poczuciem winy. Aby przez niego przejść, mężczyzna potrzebuje drugiej osoby, kogoś bliskiego, drugiego mężczyzny, któremu może te wszystkie lęki i wyrzuty sumienia opowiedzieć. Wypowiedzenie ich przed kimś, kto nie ocenia, pozwala zrozumieć, że nie jesteśmy bogami i nie mieliśmy wpływu na wszystko. To jest czas nauki pokory wobec nieuchronności życia. Czwarty etap wydaje się najtrudniejszy, ale i najbardziej oczyszczający. To faza głębokiego smutku. To jest dokładnie ten moment, w którym znalazł się Andrzej w trakcie warsztatu. To tutaj pękają wszystkie tarcze. Mężczyzna zaczyna realnie czuć pustkę, której nie da się niczym zapełnić. Pojawia się brak chęci do działania, poczucie bezsensu, chęć wycofania. Choć dla otoczenia może to wyglądać niepokojąco, to właśnie tutaj dokonuje się najważniejsza praca. To jest ten moment zakończania więzi, o którym wspomniałem wcześniej. To jest czas, kiedy ból po stracie przestaje być naszą walką, a staje się naszym doświadczeniem. Na tym etapie warto po prostu pozwolić sobie na tę niemoc. Bycie w smutku nie jest porażką. Bycie w smutku jest jedną z najwyższych form autentyczności. Ostatnim etapem jest akceptacja. Nie oznacza ona, że zapominamy o stracie lub że przestaje nam być przykro na myśl o przeszłych wydarzeniach. Akceptacja to stan, w którym uznajemy, że strata stała się integralną częścią naszej biografii. Zaczynamy budować nową tożsamość, już nie jako syn kogoś, kto nie żyje, ale jako dorosły mężczyzna, który niesie w sobie dziedzictwo swojego ojca. Już nie jako porzucony przez kobietę partner, ale jako silny i bardziej świadomy siebie mężczyzna. Tutaj odzyskujemy energię do życia, zaczynamy widzieć nowe możliwości, nowe drogi rozwoju, nowe drogi samorealizacji. W tym momencie warto zrobić coś, co symbolicznie uhonoruje to, co straciliśmy. Może to być posadzenie drzewa, dokończenie jakiegoś projektu, czy po prostu życie w sposób, który oddaje cześć wartościom, które były dla nas ważne w tej relacji, która przeminęła. Panowie, chcę wam stanowczo powiedzieć, że żałoba to nie jest przeszkoda w byciu mężczyzną. To jest jeden z najtrudniejszych egzaminów z naszej męskiej dojrzałości. Przejście przez nią wymaga znacznie większej odwagi niż jej tłumienie. Wymaga odwagi, by stanąć w prawdzie o własnej kruchości i o tym, że nasze serca, choć męskie, mają prawo odczuwać ból. Dopiero wtedy, gdy pozwolimy sobie na przejście przez tę ciemną dolinę, możemy wyjść z niej jako ludzie w pełni obecni w swoim życiu, gotowi na to, by budować nową przyszłość na fundamentach prawdy, a nie na fundamencie wyparcia. Dziękuję wam za dzisiejszą obecność i za to, że macie odwagę sięgać głębiej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.